Kiedy czytamy Boże Słowo, możemy znaleźć różne określenia dla Kościoła. My wiemy, że Kościół przedstawiony jest bardzo pod różnymi symbolami. Między innymi jest to rodzina. Kościół między innymi nazwany jest rodziną. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z ludźmi, ktoś podszedł do Niego i powiedział, że tam Twoja rodzina stoi, Twoja matka, Twoi bracia chcą z Tobą rozmawiać. I wtedy Pan Jezus powiedział, że ci, którzy słuchają Jego słowa i strzegą tego słowa, czyli ci, którzy wypełniają Jego wolę, to jest prawdziwa Jego rodzina. I my wiemy o tym, że to, co łączy rodzinę, to jest krew. Krew Pana Jezusa Chrystusa nas połączyła. I to, co jest najważniejsze w rodzinie, to jest miłość. To jest miłość. Kiedy byliśmy w zborze tam w Wuppertalu, my mogliśmy zobaczyć tę miłość. Nie chcę przez to powiedzieć, że brakuje nam miłości tutaj, ale powinniśmy walczyć, bo Biblia uczy nas, że w czasach ostatecznych miłość wielu oziębnie. I ludzie żyją tak, jak Paweł napisał to w liście do Tymoteusza. Są samolubni, egoistyczni. Utrzymują, że znają Boga, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem mocy Ewangelii. Więc wiemy, że taka dwulicowość wkrada się do Kościoła. Jest wiele takich miejsc, gdzie niestety dominuje ciemność i odstępstwo. Ale jestem wdzięczny Bogu za Kościół Oblubienice, za Kościół, który chce słuchać Słowa Bożego, za Kościół, który prowadzony jest przez dary łaski i przez Ducha Świętego. I w tym Kościele najważniejsza jest miłość. Zwróćmy uwagę, gdy czytamy list Pawła do Koryntian, tam gdzie są opisane dary łaski, 12 i 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian, to 13 rozdział mówi o miłości. A więc my widzimy, że pierwsze wersety, które Paweł napisał odnośnie miłości, to on tam wymienia większość darów duchowych i mówi, że choćbym wszystko to posiadał, wszystko to miał i wiarę taką, żebym nawet góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym, zerem. Czyli w Kościele najważniejsza jest miłość, miłość bratnia, w niej mamy trwać, ta miłość Chrystusowa, oby ta miłość pomnażała się, bracia i siostry, abyśmy byli zawsze napełniani miłością do siebie nawzajem. W liście Piotra Piotr powiedział: przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Oczywiście nie możemy tego błędnie interpretować, że grzechy są jakby zamiecione pod dywan i o nich się nie mówi i toleruje się i akceptuje grzech. Absolutnie nie. Nie można akceptować grzechu, którego Bóg przecież nienawidzi. Ale chodzi o to, że jesteśmy dojrzali i chcemy sobie pomagać wzajemnie. Chcemy pomagać sobie wzajemnie. Jeśli widzę, że coś dzieje się z bratem czy siostrą, to ja nie chcę iść do niego i wytykać mu jego, nie wiem, jakieś wady czy błędy. Nie chcę pokazywać swojej świętości. Jestem bardzo taki święty, a tutaj tu jest sam świat. Po prostu Jezus tak nie działał. Jezus w taki sposób nie mówił do ludzi, ale Jezus wziął wszystkie ułomności, wszystkie słabości na siebie, nasze słabości, wszystkie ułomności i braki. Wszelką troskę możemy na Niego zrzucić. Wszystkie nasze problemy On to wziął na siebie. I to jest dojrzałość, bracia i siostry. I to jest tak ważne, abyśmy, jeśli cokolwiek czynimy, cokolwiek robimy, to w autentycznym, szczerym współczuciu i aby w tym naprawdę przewodziła nam prawdziwa miłość, ta, która nigdy nie ustaje. Ta miłość, która nigdy nie ustaje, to jest ta prawdziwa miłość. A więc jesteśmy zachęcani do tego w całym Bożym Słowie, aby wzrastać w miłości. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział takie słowa, że mamy postępować z ludźmi w taki sposób, jak sami byśmy chcieli, aby z nami postępowano. Psalm 122. Otwórzmy na chwileczkę. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy, stanęły stopy nasze w bramach Twych, o Jeruzalem. Jeruzalem zbudowane jak miasto całe w jedno zespolone, do którego pielgrzymują plemiona Pana według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana. Wszak tam postawione są trony sądu, trony domu Dawidowego. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę Ci życzył pokoju. Ze względu na Pana Boga naszego będę szukał dobra Twego. Jest to modlitwa o pokój dla Jeruzalemu, ale my możemy to odnieść do nowego przymierza i wiemy, że tym nowym Jeruzalem jest Kościół. Jest Kościół, który Bóg powołał. Najważniejszą budowlą Jerozolimy to była świątynia. To tam pielgrzymowali pobożni Żydzi i pobożni ludzie, aby spotkać Boga. Ale my wiemy, że dzisiaj Bóg szuka takich, którzy chcą Mu cześć oddawać w duchu i w prawdzie. I wiemy, że świątynią Bożą jest Kościół. To są ciała ludzkie. To jest to nowe Jeruzalem. I zwróćmy uwagę, proście o pokój dla Jeruzalemu. Gdybyśmy zamienili tutaj to słowo, proście o pokój dla Kościoła. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę Ci życzył pokoju. To jest odnośnie Kościoła. Ze względu na Pana Boga naszego będę szukał dobra Twego. Będę szukał dobra mojego brata, mojej siostry. Ze względu na Boga, którego miłuję. Bo przecież nie można oddzielić tego. Jeżeli człowiek miłuje Boga, jest niemożliwą rzeczą, jest to absolutnie niemożliwe, aby nie miłować Kościoła. Coś jest nie w porządku, jeśli ktoś mówi, że miłuje Boga, a nie miłuje Kościoła. To jest coś nie w porządku, ponieważ Kościół jest źrenicą oka. Kościół to jest ta najcenniejsza rzecz, którą Bóg ma na tej ziemi, na tym świecie. To jest ta winnica, to jest ta ulubiona Jego pieśń, której On chce słuchać, o Kościele, o winnicy. Bóg jest zainteresowany bardzo Kościołem, każdym z nas, do tego stopnia, że dał nam obietnicę, że będzie przebywał z nami, będzie mieszkał pośród nas, będzie przechadzał się między nami i będzie nam błogosławił. Czytamy o tym w liście do Koryntian bardzo wyraźnie, gdzie jest powiedziane, aby porzucić, zerwać z pogaństwem, aby zerwać z jakimiś rzeczami, które nie są w Słowie Bożym opisane, a tak jesteśmy teraz w przeddniu tego tak zwanego święta. Tego nie znajdziemy w Słowie Bożym, tego nie ma w Biblii, więc tutaj naprawdę musimy być ostrożni i mądrzy i zdystansowani i patrzeć do Biblii, do Bożego Słowa. Ze względu na Pana Boga naszego będę szukał dobra Twego. Bóg jest Bogiem, który przebywa pośród swojego ludu. I On dał obietnicę, że będzie przechadzał się, że będzie mieszkał z nami. To jest ten Immanuel, Pan Jezus Chrystus, który nas prowadzi. Czasami zdarza się, że człowiek nie ma tej dostatecznej miłości, że ona zaczyna gdzieś tam więdnąć, gasnąć. Zaczynamy ziębnąć. I dlaczego tak jest? Czym to jest spowodowane? W moim przekonaniu jest to spowodowane tym, że nasze ja nie spotkało się z krzyżem w tym dniu, ponieważ Pan Jezus Chrystus powiedział, że kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż codziennie. Oczywiście znaczenie krzyża to nie jest takie, jak kiedyś nas uczono, mówiono, że jeśli ktoś cierpi, ma męża pijaka, czy jakiegoś, nie wiem, syna niegrzecznego i ktoś mówi, to jest twój krzyż. To jest absolutna bzdura. Tego w Biblii nie znajdziemy. Nie ma potwierdzenia na to w Bożym Słowie. Znaczenie krzyża jest pokazane w ogrodzie Getsemane, gdzie Pan Jezus Chrystus powiedział: o ile można, niech mnie ten kielich ominie. Chodziło o Golgotę. Chodziło o przybicie do krzyża, o tą ofiarę. O ile można, o ile można. My wiemy, że Pan nie bał się cierpienia fizycznego, ale bardziej wzdrygał się przed tym, co miało tam nastąpić, ponieważ grzechy całej ludzkości miały być złożone właśnie na Niego. O ile można, niech mnie ten kielich ominie, ale nie to, co ja chcę, lecz to, co Ty chcesz. To jest znaczenie krzyża. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, by pełnić wolę Ojca. I my mamy Go naśladować. Mamy żyć dokładnie tak, jak On. Niech się dzieje wola Boga, nie moja wola, nie moje pragnienia. Nie pozwolę sobie na złość, na gniew. Nie pozwolę sobie na nieprzebaczenie. Nie pozwolę sobie na jakąś niechęć. Ale niech to się spotka z krzyżem. Niech wola Boża będzie wykonywana. Nie moja cielesność, nie moje ja, nie jakieś moje rozdrażnienie. Dzisiaj mam u tak wielu rozdrażnionych ludzi, podenerwowanych ludzi, ludzi, którzy się złoszczą o byle co, którzy kłócą się dosłownie o byle co. Bóg powołał nas do pokoju, abyśmy żyli w pokoju. I Bóg chce, abyśmy miłowali się wzajemnie, abyśmy miłowali się ze względu na Pana Boga naszego. Będę szukał dobra Twego. Czy możemy tak powiedzieć w swoim sercu odnośnie Kościoła, bracia i siostry? Czy miłujemy lud Boży? Czy miłujemy swój Kościół? Czy naprawdę jest ta żywa, gorąca miłość? Bóg błogosławi szczególnie takie miejsca, gdzie widzi tę miłość. Oczywiście ona wynika z jedności. To jest jedność. My, kiedy żyjemy w jedności, bracia i siostry, połączeni przez Ducha Świętego, przez Słowo Boże, kiedy wykonujemy wolę Bożą, nie swoją, mamy wspólne zbawienie, wspólny cel. Pan nas prowadzi tą wspólną drogą i to nas łączy. A gorliwość dla Pana, gorliwość do naszego Boga, ona będzie nas łączyć, ona będzie nas jednoczyć, gorliwość. W liście do Galacjan możemy czytać 6 rozdział. Otwórzmy na chwileczkę list apostoła Pawła do Galacjan, 6 rozdział. Dziesiąty werset, może 9 i 10. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Najwięcej domownikom wiary. To jest Boża wola. Najwięcej domownikom wiary. O kim myślisz, kiedy chcesz dobrze czynić? Czy myślisz o domownikach wiary? Czy myślisz o Kościele? Czy myślisz o Bożych dzieciach? Najwięcej domownikom wiary. To jest niesamowite. W liście do Rzymian, 13 rozdział. I 8 wiersz. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj. I wszystkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A więc my widzimy, tu jest powiedziane, że wszystkie przykazania w tym jednym słowie się streszczają. miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Siebie samego. Jak my mamy to rozumieć, miłować siebie samego? No nie chodzi o jakiś taki samozachwyt, o to, żeby być sobą jakoś tak bardzo zaabsorbowany, ale żeby myśleć o sobie w taki sposób, jak myśli o nas Bóg. Aby przyjąć miłość Jezusa taką, jaka ona jest, by pozwolić na to, by ta miłość leczyła, uzdrowiła mnie, bo ona wypełniała moje serce. Wielu ludzi nie potrafi miłować bliźniego tylko z tego powodu, że nie potrafi miłować siebie, nie akceptuje siebie. Może mieć jakieś zaniżone takie poczucie wartości, albo w drugim kierunku, ale to wynika zawsze z jednego, z kompleksów jakichś. A Bóg nie chce, aby tak było przecież, ponieważ ta miłość Golgoty jest wszystkim, czego potrzebujemy. Tam Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie za nas i wylał swoją krew i zapłacił tą najwyższą cenę za każdego z nas. To jest ta najwyższa cena, którą Jezus zapłacił. Czy my to przyjmujemy? Czy żyjemy tym? Czy przyjęliśmy ten fakt, że Pan Jezus Chrystus umarł za mnie? Osobiście za mnie. Nie za kogoś, kto siedzi obok ciebie, z tyłu, z przodu, ale za ciebie. Właśnie za każdego z nas. Tak pomyślmy. Pan Jezus umarł za mnie. I gdybyś był jedyną osobą na tej ziemi, na tym świecie, to i tak by umarł, to i tak by przyszedł, ponieważ tak bardzo miłuje, tak bardzo kocha Pan Jezus. I ta miłość, bracia i siostry, ona prowadzi nas do upamiętania, ona kruszy serca nasze i ona nas uzdrawia, leczy. Ona wypełnia wszelką pustkę, wszelkie braki. Ta miłość nas udoskonala tak naprawdę, uszlachetnia i czyni podobnymi do Jezusa, żywa miłość, która płynie z Golgoty. Czy otwieramy się na tę miłość? Na czym najwięcej poświęcamy? Czemu poświęcamy czas? Kiedy modlimy się, czytamy Słowo, czy dziękujemy za to Bogu, że On nas umiłował? To jest tak bardzo ważne, że On nas miłuje. Że nas umiłował tak bardzo, wtedy, kiedy byliśmy jeszcze w grzechach. Danusia rozmawiała z pewną osobą w zborze, bardzo świeża osoba po takich bardzo drastycznych przeżyciach, przejściach. Ona przychodzi już jakiś czas do zboru, ale jakoś nie potrafi tak pojednać się z Bogiem. I miała rozmowę z Danusią i ta osoba powiedziała, że jest jej ciężko, ponieważ ona wie, że jeszcze nie jest taka, jak powinna być i ona się chce zmienić i dopiero potem przyjść już taka zmieniona, czysta, poprawiona do Boga. I Danusia jej powiedziała, zmienić to możesz, nie wiem, garderobę, możesz zmienić buty, rękawiczki, bluzkę, ale serca to ty nie zmienisz. Serca nie zmienisz. Bóg może zmienić tylko twoje serce. I On może jedynie je oczyścić. A więc my mamy przyjść tacy, jacy jesteśmy, bo Jezus nie wzdrygnął się przed nami, nie wzdryga się, nie brzydzi się, ale otwiera swoje ramiona szeroko i On chce każdego człowieka oczyścić, uwolnić. On chce wylać swoją miłość, chce oczyścić nas swoją świętą krwią. I to jest prawda, która uwalnia człowieka. To jest prawda, która rozwiązuje wszelkie więzy, które trzymają, krępują, które trzymają człowieka w odrzuceniu jakimś. Miłość Chrystusowa. Miłość bliźniego, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. To jest bardzo istotne, bardzo ważne, abyśmy otwierali swoje serce na miłość Chrystusową, byśmy pozwolili Jemu na to, bo On miłował nas, by kochał nas. W drugiej Księdze Królewskiej, otwórzmy na chwilę drugą Księgę Królewską. 10 rozdział i 15 wiersz. A wyruszywszy stamtąd, spotkał Jonadaba, syna Rekaba, idącego mu naprzeciw, a gdy ten go pozdrowił, zapytał go: czy jesteś tak samo szczery wobec mnie, jak ja wobec ciebie? Jonadab odpowiedział: tak jest, tak jest. Podaj mi swoją rękę. I podał mu rękę i wciągnął go do siebie do rydwanu. Potem rzekł: jedź ze mną i przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana. I pozwolił mu jechać z sobą na swoim rydwanie. A gdy przybyli do Samarii, kazał wytracić wszystkich, którzy jeszcze pozostali z rodu Achaba w Samarii. My wiemy, że jest tutaj mowa o królu, który został świeżo namaszczony na króla Jehu. My wiemy, że Bóg zlecił to zadanie Eliaszowi, namaścił Jehu na króla i Jehu otrzymał szczególne zadanie, aby rozprawić się z rodem Achaba, ze strasznym odstępcą, z okrutnym człowiekiem, który postępował wręcz w nieludzki sposób. I kiedy my czytamy Stary Testament, musimy pamiętać, bardzo często z tym są problemy, wielu młodych ludzi też o to pyta i również tam w zborze pytali, dlaczego jest tyle różnych miejsc, tyle różnych drastycznych opisów, które opisują jakąś, no nie wiem, jakieś mordy, jakieś wyrzynania, walki, tak dużej z krwi. Kiedy my czytamy Biblię, musimy pamiętać o tym, że jest to przede wszystkim duchowa księga i Bóg chce nas czegoś nauczyć. Tutaj tak naprawdę pokazany jest stosunek Boga do grzechu. Jaki jest stosunek Boga do grzechu? W jaki sposób Bóg traktuje grzech, traktuje zło? My musimy patrzeć poprzez pryzmat Chrystusa. Oczywiście my wiemy, że Pan Jezus Chrystus jest doskonałym sędzią i On osądzi, tak jak Biblia mówi, każdą jedną rzecz. Ale póki co żyjemy w nowym przymierzu i Pan szuka wszystkich ludzi, którzy gotowi są pójść za Nim, kierowane miłością, dobrocią. Ale jednocześnie, kiedy czytamy Stary Testament, widzimy stosunek Boga do grzechu, w jak gorliwy sposób tutaj Jehu rozprawia się z Achabem, z jego potomstwem. To jest ta żarliwość, to jest ta gorliwość. I zwróćmy uwagę, on spotyka tutaj Jonadaba, syna Rekaba, czyli to był człowiek z rodu Rekabitów i to był szczególny taki ród. Rekabici byli bardzo radykalnymi ludźmi. Możemy czytać o tym w Księdze Jeremiasza, 35 rozdziale. Może na chwileczkę ja otworzę i przeczytam 35 rozdział Księgi Jeremiasza. Trochę o tym rodzie, co to był za ród. I jak oni żyli, jak oni funkcjonowali, postępowali. Trzydziesty piąty rozdział Jeremiasza i piąty wiersz. Postawiłem przed członkami bractwa Rekabitów czasze pełne wina i kubki i rzekłem do nich: pijcie wino. Lecz oni odpowiedzieli: nie pijemy wina, gdyż Jonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, zabronił nam, mówiąc: nie pijcie wina ani wy, ani wasi synowie na wieki. I nie budujcie domów, i nie rozsiewajcie ziarna, nie zakładajcie winnic, i nie miejcie na własność, lecz mieszkajcie w namiotach po wszystkie wasze dni, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście gośćmi. I tak usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rekaba, naszego ojca, we wszystkim, co nam nakazał, aby nie pić wina po wszystkie dni nasze, my, nasze żony, nasi synowie i córki, aby nie budować domów mieszkalnych. Nie mamy więc ani winnic, ani pola, ani ziarna. i mieszkaliśmy w namiotach, postępowaliśmy posłusznie i zgodnie z tym wszystkim, co nakazał nam nasz ojciec Jonadab. A więc widzimy takie szczególne zalecenia były od Jonadaba dla tego rodu Rekabitów. Oni nie mogli pić wina. My wiemy, że wino w Nowym Testamencie, kiedy czytamy o winie, ono powoduje rozwiązłość. Jest to również symbol grzechu i niewłaściwych nauk. Pod tym symbolem jest oczywiście ukryta też Ewangelia. Różne są symbole. Czasami jest jeden symbol, który mówi o dwóch rzeczach, ale my to rozeznajemy z kontekstu. Kiedy czytamy Słowo Boże, rozeznajemy to z kontekstu i widzimy. A więc Rekabici, oni mieli zakazane, aby spożywać wino. Nie mogli też mieć nic na własność i mieli mieszkać w namiotach. To miało im przypominać, że są tylko gośćmi na ziemi, że są pielgrzymami na ziemi. Pielgrzymują jako święte plemię, jako lud Pana. Ci, którzy są czyści i posłuszni, podążają za Nim, nie wiążąc się z tą ziemią. Oczywiście tutaj jest to pokazane w taki skrajny sposób, ale kiedy odniesiemy to do naszego duchowego życia, bracia i siostry, możemy być podobni do tych Rekabitów w naszej gorliwości. Możemy być podobni, bardzo podobni, ponieważ możemy przyjąć to w taki inny trochę, duchowy sposób, aby nie przyjmować jakichś brudnych nauk, niewłaściwych rzeczy, aby zachować roztropność, trzeźwość. Bóg dał nam ducha zdrowego zmysłu, trzeźwego myślenia, aby to zachować, bracia i siostry. Również mieszkanie w namiotach to jest to mieszkanie w gotowości, w czujności, chodzenie w czujności. Miej zawsze też czyste, białe szaty. Nie wiąż się z tą ziemią. Niech nie będzie bożka jakiegokolwiek w twoim życiu, czegokolwiek, co mogłoby cię zatrzymać, ale niech Jezus Chrystus będzie zawsze pierwszy i najważniejszy. Abyś był gotowy Go powitać, abyś był gotowy, kiedy On powróci, abyśmy byli gotowi, kiedy zabrzmi ta ostatnia trąba, kiedy Pan stąpi z nieba, aby pochwycić tych, którzy Mu zaufali, którzy Mu uwierzyli. To jest życie w czujności, niewiązanie się z tą ziemią. Więc nasze serce niech będzie wolne od takich niewłaściwych pragnień, tych przyziemskich, zmysłowych rzeczy. Bóg daje nam wolność, autentyczną wolność. Oczywiście możemy korzystać ze wszystkiego. Bóg daje nam pod dostatkiem, abyśmy mogli korzystać, byśmy mogli żyć normalnie, ale generalnie zawsze gotowy. Zawsze gotowy. Moje serce niech będzie związane z Jezusem. To byli bardzo gorliwi ludzie i bardzo posłuszni. I Bóg chce, abyśmy byli właśnie tacy w Kościele. Posłuszni i gorliwi, tak jak Jehu i tak jak ten Jonadab Rekabita. Czy twoje serce jest tak samo szczere wobec ciebie jak moje? Czy jesteś tak samo szczery wobec mnie jak ja wobec ciebie? Czy mamy prawdę? Czy żyjemy w szczerości? Bracia i siostry, jakże to jest ważne, aby w Kościele w taki sposób żyć, funkcjonować. I to, co nas jednoczy, to, co nas łączy, to jest posłuszeństwo dla głosu Pana. To jest to, że jesteśmy gotowi, jak Rekabici, nie wiążemy się z tą ziemią. Jesteśmy gotowi, aby przywitać Pana, kiedy On powróci. Jesteśmy gotowi, tak jak Jehu, walczyć z grzechem w takiej gorliwości, jak On to czynił, w niezwykłej gorliwości. Kiedy On jechał konno, aby dokonać sądu nad tymi dwoma królami, to z daleka wypatrywali ludzie na wieży strażniczej, patrzyli, co to za jakiś orszak zbliża się. I jeden z tych, którzy obserwowali, mówi, jeden jedzie jak szalony, to chyba Jehu. Jedzie jak szalony. To jest taka, jego gorliwość była taka niezwykła, aby wykonać rozkaz Pana. Nikt nie mógł go zatrzymać. On się nie ociągał, on się nie opóźniał. To tak jak czytamy w Psalmie 119. Śpieszę się do Twoich przykazań, nie opóźniam się. Bracia, siostry, czy naprawdę tak w moim życiu jest? Czy Chrystus jest pierwszy? Czy Jezus jest najważniejszy? W jaki sposób ja to pokazuję, tą moją gorliwość? Oczywiście to jest cecha wewnętrzna i pojawi się tego owoc. Jeśli człowiek żyje według słowa, będzie widoczny owoc. Będzie to pokazane, będzie to widoczne. Śpieszę się, aby wypełniać wolę Bożą. Śpieszę się do przykazań Twoich. To jest to, co Bóg chce widzieć pośród nas. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus, kiedy był atakowany przez różnych ludzi, On był zawsze milczący, pokorny. On nie wdawał się w jakieś niepotrzebne spory. Ale kiedy wszedł do świątyni i zobaczył, że świątynia Boga, świątynia Jego Ojca jest zanieczyszczona, że są tam ci, którzy handlują wekslami, że są tam ci, którzy sprzedają jakieś zwierzęta, Pan Jezus chwycił bicz do swojej ręki i On zaczął oczyszczać świątynię i zaczął wyrzucać wszystkich, którzy tam byli, którzy handlowali, bo tych rzeczy nie powinno tam być. I On wręcz zarzucił im, że uczyniliście dom zbójców z domu mojego Ojca. Jaką wielką miał gorliwość. I wówczas uczniowie przypomnieli sobie to, co jest napisane w Psalmie 69, to jest psalm Dawidowy. Żarliwość, ta gorliwość, o dom Twój pożera mnie. To wynika z miłości. To wynika już z takiego oddania, poświęcenia się dla Boga. Żarliwość, gorliwość o dom Twój pożera mnie. Stałem się obcy braciom moim, nieznany synom matki mojej, bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, a zniewagi urągających Tobie spadły na mnie. To jest proroctwo odnośnie Chrystusa, odnośnie Jezusa. On był gorliwy, on zawsze musiał być w domu Ojca, kiedy nawet był chłopcem dorastającym i kiedy zgubił się podczas tego święta i matka i ojciec szukali go i powrócili, znaleźli go w świątyni i wówczas to powiedział, że on musi być w tym, co należy do jego Ojca. A więc on miał niezwykłą miłość, niezwykłą gorliwość, ma ją wciąż i posiada. I to jest ta cecha, która wyróżnia Kościół, gorliwość, miłość do Boga, gorliwość dla Bożych spraw. Nie odkładajmy na potem to, co mamy zrobić dzisiaj. Nie odkładajmy na potem, nie rezygnujmy z jakichś spotkań z Bogiem, jeśli nie planujemy sobie czytania Bożego Słowa, jeśli nie planujemy sobie tego, że będziemy spędzali czas przed Bogiem. To zawsze znajdzie się coś ważniejszego. Zwróćmy uwagę, że to tak działa, tak jest. Więc aby mieć czas z Bogiem, mieć czas dla Jezusa, człowiek musi mieć to zaplanowane wcześniej. Wówczas pokazujemy Bogu, że On jest naprawdę ważny dla nas. Zwróćmy uwagę, że jeśli ktoś chodzi do szkoły i chce robić postępy, albo w pracy chcesz wyróżniać się, albo gdziekolwiek chcesz, żeby po prostu mówiono o tobie dobrze, że jesteś dobrym, solidnym pracownikiem, musisz wszystko zaplanować i musisz zgodnie z tym planem postępować. Inaczej będziesz chaotyczny. Podobnie jest z Królestwem Bożym, bracia i siostry. I to jest ta najważniejsza rzecz, ponieważ Pan Jezus Chrystus powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa, szukajcie Go, a wszystko inne dodam wam. Innymi słowy, dodam wam, przydam wam. Więc naprawdę żyjemy w czasach, gdzie miłość wielu oziębła i wciąż ziębnie. Miłość do siebie nawzajem też będzie ziębnąć. Jeśli miłość do Boga ziębnie, to również będzie ona słabła w Kościele. Ale pamiętajmy, bracia i siostry, że Bóg pozostawił nam obietnicę, pozostawił nam słowo. Dał nam duchowy oręż, abyśmy modlili się, walczyli, byśmy nie poddali się. ale byśmy nosili miecz Ducha, którym jest Słowo Boże, i tarczę wiary, którą będziemy mogli gasić wszystkie ogniste pociski złego, wszelką presję, oskarżenia w stronę Kościoła czy kogokolwiek. Bóg zostawił nam swój duchowy oręż. Zostawił nam i pokazał, jak wielka moc jest przez modlitwę. Kiedy wołamy do Boga, kiedy modlimy się do Niego, On może odpowiedzieć. To, że milczy, to wcale nie oznacza, że nie odpowie. Wołajmy i módlmy się i prośmy Pana, aby miłość mojego serca nie zgasła, aby ta lampa, w której jest olej, oliwa, zawsze świeciła. A wiemy, że ogień jest również symbolem miłości, to jest miłość do Boga. Ta lampa świeci, ona świeci, ponieważ miłuje Boga, ponieważ ona jest pełna oleju, pełna Ducha Świętego. A Duch Boży wielbi Chrystusa, wskazuje na Jezusa. On uwielbi Pana, tak jak Jezus powiedział. Więc to jest tak ważne, bracia i siostry. Możemy być pewni całkowicie, że nic nie jest w stanie nas oddzielić od miłości Chrystusa. Czytamy o tym w liście do Rzymian. Żadna siła, żadna moc, ktokolwiek czy cokolwiek, czy kiedykolwiek, nie jest w stanie nas oddzielić od miłości, która jest w Chrystusie. Jeśli mamy takie zapewnienie ze strony Boga, bracia i siostry, odwzajemniajmy tę miłość, prośmy o tę miłość, aby Bóg nas napełniał miłością Bożą, byśmy żyli tak, jak żył pierwszy Kościół. Oni żyli w jedności, w miłości, mieli wspólne serce i jedną duszę. I to było bardzo widoczne. I ludzie, patrząc na ten zbór, wręcz mieli taką wielki szacunek do nich. Mieli ogromny szacunek. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Mieli rezerwę, szacunek. Patrzyli na ten Kościół z podziwem, kiedy Duch Boży działał w taki cudowny sposób. A więc potrzebujemy tej pierwszej miłości. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy żyć w miłości do Boga i w miłości do siebie nawzajem. I również niech to przenosi się przede wszystkim na nasze domy, na nasze rodziny. Pamiętajmy, że miłość to nie jest tylko mowa. To nie jest jakaś sentymentalna mowa, ale to jest uczynek. Jest takie powiedzenie, nie mów tylko, że kochasz, ale pokaż to. Pokaż to. Jan o tym mówi w swoim nauczaniu, w pierwszym liście. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Miłujmy nie słowem, ani językiem. Łatwo jest mówić, chociaż może niektórym trudno. Różnie to bywa. Ale generalnie czynem i prawdą to jest to, co Bóg chce widzieć pośród nas. To jest to, co Pan chce widzieć pośród nas. Abyśmy miłowali czynem i prawdą. Wspierali się wzajemnie. Dodawali sobie zachęty, modlili się jedni o drugich, brzemiona jedni drugich noście. W ten sposób wypełnicie ten zakon Chrystusowy. Do tego Pan nas przeznaczył, abyśmy wzrastali w Jego miłości. Powstańmy, aby podziękować, aby pomodlić się.